Tu Radio Kraków Kultura.
Szanowni Państwo, obraz w studiu Radia Kraków Kultura wygląda w tym momencie tak. Paweł Łyżwiński z nosem w komputerze, Jan Burnatowski z nosem w notatkach. Nie wiem, czego to jest zapowiedź. Wszyscy przekonamy się za moment.
Na pewno świetnego spotkania.
Dokładnie.
Ja chciałem powiedzieć, że my też jeszcze nie wiemy, czego to jest zapowiedź, ale dziękuję Ci, że...
Przerażające. Przypomnę znanych, mam nadzieję, Państwu gości. Paweł Łyżwiński, kierownik Centrum Rezydencji Artystycznych w Willi Decjusza, Jan Burnatowski, starszy specjalista w tymże centrum, zatem mocna, silna reprezentacja tej krakowskiej instytucji. Proszę Państwa, spotykamy się przy wielu różnych okazjach, jak się okazało po drodze, że tak powiem, naszych rozmów i ustaleń. Co prawda już troszkę Państwu zdradziłam, że na radarze radar i w nadchodzący czas Festiwalu Miłosza. No i myślę, że zaczniemy od Festiwalu Miłosza w ogóle, bo to jest takie wydarzenie, które, no mam nadzieję, że część z Państwa wyjątkowo mocno interesuje, a powracamy do Willi Decjusza niejako na festiwalu i pierwszy dzień, czyli start tego wydarzenia, będzie miał miejsce właśnie w Waszej instytucji, więc może od tego zacznijmy. Jak się zapowiada ten czas z Festiwalem Miłosza?
Festiwal Miłosza będziemy inaugurować 29 czerwca w niedzielę, miejmy nadzieję słoneczną, w Willi Decjusza. Mamy nadzieję na tę dobrą pogodę, bo chcemy skorzystać z naszych niewątpliwych atutów, jednych z wielu oczywiście, czyli pięknego otoczenia wokół naszego renesansowego pałacu, bo właśnie w tym otoczeniu, na świeżym powietrzu, nie chcę powiedzieć na polu, chcielibyśmy to pasmo festiwalowe zorganizować.
Nie będę się przyczepiać do tego, dlaczego nie chcesz powiedzieć na polu. Jesteśmy w Krakowie, tutaj wychodzi się na pole.
Ja bym zaproponował jednak ominięcie tych niewątpliwych miejsc.
Na zewnątrz.
Na zewnątrz bądź pod chmurką.
O, wspaniale.
Także to pasmo inaugurujące Festiwal Miłosza, pasmo wydarzeń, mamy nadzieję, odbędzie się pod chmurką albo pod bezchmurnym niebem. Tak byłoby najlepiej. I już teraz z miejsca wszystkich serdecznie zapraszamy, a o programie myślę, że sobie właśnie będziemy rozmawiać.
Tak, dokładnie tak. Jak rozumiem, startujemy, bo oczywiście niedziela, że czekamy na słońce i na to bezchmurne niebo, to jest oczywiste. Ale ten start to godzina 13 i enigmatycznie brzmiący tytuł Kamienny Mur. Więc od tej 13 się może przyglądniemy, ponieważ tytuł czy hasło tegorocznej odsłony festiwalu to... I od to de facto będzie się działo, ponieważ to panel dyskusyjny wokół tomu poezji Czesława Miłosza właśnie to. I rozumiem, że skoro panel dyskusyjny, to pójdziemy w ścieżki interpretacyjne, czy coś wiemy na ten temat, gdzie nas poniesie to spotkanie?
Ja mam głębokie przekonanie, że to spotkanie, o którym teraz mówimy, czyli spotkanie inaugurujące niedzielę 29 czerwca, być może będzie pod wieloma względami podobne w profilu do spotkania ubiegłorocznego, które również inaugurowaliśmy Festiwal Miłosza w Willi Decjusza, bowiem w ubiegłym roku 30 czerwca spotykaliśmy się również pod przewodnictwem bądź przewodem profesor Joanny Zach, ale w nieco innym składzie, ponieważ z Dariuszem Czajem i Andrzejem Franaszkiem. I intuicja, ale też i doświadczenie związane z moim uczestnictwem, przysłuchiwaniem się, z których zawsze ciągnąłem duże pożytki intelektualne i poznawcze, czyli spotkań z profesor Joanną Zach. Ta intuicja i to doświadczenie podpowiadają mi, że będzie to rozmowa o charakterze namysłu i medytacji nad poezją, albo wybranymi wątkami, tropami interpretacyjnymi obecnymi w poezji Czesława Miłosza. Mhm. Ten kamienny mur, który widnieje w tym sloganie, hasle zapowiadającym to pierwsze spotkanie, oczywiście jest wyjęty z wiersza Miłosza pod tytułem to, czyli z tego tomu, tej książki poetyckiej wydanej w roku 2000, jednej z ostatnich, jak wiemy, zapowiadającej, czy jakby umacniającej pewne intuicje obecne w poezji, twórczości i mówieniu Miłosza o egzystencji, o swojej własnej kondycji. Natomiast w tym roku, w odróżnieniu od roku poprzedniego, będziemy mieli jednak, jak sądzę, krańcowo różne profile dyskusji, to znaczy przyjeżdża do Krakowa Radosław Wiśniewski, znakomity poeta, którym mówi się, że z Miłoszem się wadzi, ale też jakoś do niego twórczo nawiązuje. Będzie obecny Piotr Florczyk, poeta mieszkający w Stanach Zjednoczonych, wykładający na kilku uniwersytetach, głównie na zachodnim wybrzeżu, ale też tłumacz polskiej poezji publikowany w Stanach Zjednoczonych, współpracujący tu w Krakowie periodycznie z Fundacją imienia Wiesławy Szymborskiej, więc mam takie przekonanie, że to spotkanie będzie porozszczepiane w takim znaczeniu, że te wiązki, które zostaną wypuszczone przez Radosława Wiśniewskiego, przez Piotra Florczyka, a zainspirowane czy twórczo poruszane przez profesor Joannę Zach, no, stworzą taki bardzo kalejdoskopowy obraz tego, czym no, już z pewnego oddalenia właściwie niemalże ćwierćwiecza poezja Miłosza dzisiaj jest, ale mam też takie przekonanie, pewnie o tym Paweł trochę więcej za moment powie, że to tylko jedna z perspektyw myślenia o poezji Miłosza, ponieważ w magazynie literackim Radar, który właśnie kończymy redagować, przygotowywać tak, aby hucznie celebrować najnowszy numer właśnie podczas pierwszego dnia festiwalu, że właśnie w tym numerze pojawi się arcyciekawa rozmowa, którą my obaj już znamy, a która jest inna w dykcji, inna w rysowanych perspektywach, pokazująca przede wszystkim to, co Miłosz dzisiaj może znaczyć, albo jakim punktem odniesienia może być właśnie dla poezji metrykalnie młodszej.
Mhm. Chciałbyś dołożyć coś, skoro zostałeś wywołany przez Janka?
A że redaktor Burnatowski tak pięknie mówi, że jeszcze chętnie bym
zasłuchałeś
posłuchał,
się.
Oczywiście.
Powinniśmy chyba oświetlić sylwetkę, działalność naukową profesor Joanny Zach, która kieruje tutaj w Krakowie ośrodkiem badania nad twórczością Czesława Miłosza. To jest osoba, myślę tutaj w tym momencie profesor Joannie Zach, która jest arcyspecjalistką w zakresie twórczości Miłosza i różnych dopływów i w ogóle literatury i myśli i kultury polskiej XX wieku. Więc te spotkania przez nią organizowane, teksty przez nią pisane, książki prokurowane, ponieważ ośrodek też wydaje książki związane z nowymi odkryciami czy ustaleniami wokół twórczości i życia Czesława Miłosza. To są rzeczy, które są diablo istotne, diablo ważne. I tak też sobie myślę o tym, że bez profesor Joanny Zach ten festiwal mógłby nie mieć takiego, znaczy inaczej, sam pewnie się nie by takiego kształtu, jaki ma, ponieważ by jej nie było. Natomiast to jest taki ważny komponent merytoryczny. Więc, więc to jest moja duża, duża radość i duże szczęście, że będziemy mogli już drugi rok z rzędu Willi Decjusza pod chmurką. A miejmy nadzieję, że nie
pod bezchmurnym niebem.
Pod bezchmurnym niebem, tak.
Widzę, że dominantą dzisiejszego spotkania będzie nadzieja związana z meteorologią, ale pewnego czasu, jak obserwujemy, Festiwal Miłosza no, przestał być taką dominantą krakowskiego biura festiwalowego w samotniczym, że tak powiem, działaniu. Natomiast no, szereg różnych sytuacji spowodowało to, że zaczęły się nawiązywać pewne mariaże, współprace, które ten festiwal tworzą całościowo. Tym samym tutaj jest ukłon w stronę Willi Decjusza, ale pojawia się oczywiście nieodzowny element tego festiwalu, czyli Fundacja Wisławy Szymborskiej, Nagroda Szymborskiej. I tutaj też możemy zerknąć, będziemy tak skakać troszkę po tym pierwszym dniu, ale jednak godzina 18 to również spotkanie z nominowanymi do Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. I się zastanawiam, jak wy z perspektywy willi patrzycie, bo poezja jest niezwykle istotna. Czy ten anturaż willowy, macie wrażenie, czy może życzenie, żeby jakoś wyjątkowo wpływał na dyskusje, które będą się toczyć, na przyglądanie się tej często młodej przecież poezji, która zostaje dostrzeżona przez jury Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Jak to się odbywa? Czego się spodziewacie? Czego chcecie i w zasadzie na jakie spotkanie zapraszacie? No bo to też jest część tych wydarzeń niedzielnych.
No to jest dla nas bardzo ważne, że w Willi Decjusza jest coraz więcej okazji, żeby gościć młodych poetów i młode poetki. Cieszymy się też bardzo z tego, że spotkanie z nominowanymi do tegorocznej edycji Nagrody Wisławy Szymborskiej odbędzie się właśnie u nas. To jest niewątpliwie wspaniała okazja. Tym bardziej, że my też w ostatnim czasie chcemy się w promowanie poezji włączać. Dlatego też postanowiliśmy poświęcić numer naszego trójjęzycznego polsko-niemiecko-ukraińskiego czasopisma Radar. Postanowiliśmy poświęcić ten numer poezji, przyjrzeć się poezji jako czemuś szerszemu niż tylko wiersze. Więc chcemy tutaj też w trakcie tego programu łączyć różne wątki. Z pewnością spotkanie z nominowanymi do Nagrody Szymborskiej jest wspaniałą okazją do tego, żeby przyjrzeć się, no powiedzmy, poetom i poetkom, którzy zostali wybrani przez kapitułę.
Ale tam jest jeszcze jeden pomost, czyli osoba Staszka Jaglarza, który będzie waszym gościem w willi. W związku z tym tutaj się robi jeszcze kolejny kontekst rezydencjalny.
Tak, no to jest wspaniała wiadomość dla nas, dlatego że ze Stanisławem Kaliną Jaglarzem zaczynają nas łączyć różne wątki. Przede wszystkim jakiś czas temu zdecydowaliśmy się włączyć go do sekcji poetyckiej w czasopiśmie Radar, gdzie wybraliśmy 5 polskich poetów. Stwierdziliśmy, że Stanisław Kalina Jaglarz świetnie reprezentuje polską poezję, którą publikuję przecież też w tłumaczeniach na ukraiński i niemiecki. Pojawia się tam oczywiście obok innych poetek i poetów, o tym pewnie powiemy za chwilę. Dlatego przyjęliśmy z wielkim entuzjazmem wiadomość, że jego najnowszy tom poezji, drugi tom poezji, otrzymał już drugą nominację do Nagrody Wisławy Szymborskiej. Trzymamy za niego kciuki i tak jak powiedziałaś, cieszymy się również z tego, że Stanisław Kalina Jaglarz będzie naszym gościem na stypendium w lipcu. Stypendium o wdzięcznej nazwie Homines Urbani. Także być może uda nam się zorganizować jakieś dodatkowe spotkanie albo koncert. Będziemy jeszcze na pewno o tym rozmawiać. Natomiast bardzo się cieszymy, że Stanisława Kalinę Jaglarza, którego poezji jesteśmy olbrzymimi zwolennikami, mamy okazję gościć w różnych postaciach i przy różnych okazjach.
Proszę Państwa, ja Państwu dopowiem na zakończenie tej pierwszej części naszego spotkania, że nominowani i nominowane do tej nagrody to Urszula Honek za tom Poltergeist, Stanisław Kalina Jaglarz wspomniany i tom Zajęczy Żar, Ola Lewandowska, tom Jesteśmy pierwszą ciemnością tego lata, Antonina Tosiek i tom Żertwy, Joanna Żabnicka i tom Dobre Sąsiedztwo. Tak się prezentuje spotkanie o godzinie 18:00. Nominowani i nominowane będą do Państwa dyspozycji 29 czerwca 18 w willi Decjusza. Proszę Pawle, może zacznij od przypomnienia, czym jest Radar i na jaki numer czekamy, czego ten numer będzie dotyczył i skąd to wspaniałe połączenie z Festiwalem Miłosza.
Radar to trójjęzyczne czasopismo polsko-niemiecko-ukraińskie, które publikuje literaturę w 3 językach. Literaturę właśnie z tych krajów, w tłumaczeniu na pozostałe 2 języki w oryginale. I jest to przestrzeń współpracy polsko-niemiecko-ukraińskiej, która narodziła się już 15 lat temu, która trwała w latach 2010-2014, ale potem też ze względu na wojnę przecież w Ukrainie, tę sprzed 10 lat, to czasopismo zostało zawieszone, ale po wybuchu tej wojny, która niestety cały czas trwa, postanowiliśmy je ożywić na nowo i przywrócić. I wydaliśmy już 3 numery. 3 numery, w których próbujemy łączyć, próbujemy szukać wspólnych perspektyw między Polską, Niemcami a Ukrainą. Próbujemy jednoczyć środowisko i podejmować dyskusję nad tym, co się aktualnie dzieje w tych 3 krajach, co nas łączy, co nas dzieli. No ale przede wszystkim łączy nas miłość do literatury i wierzymy, że to jest coś, na czym można budować większe, cieplejsze, piękniejsze porozumienie.
Co będzie was prowadzić w tym numerze?
W najnowszym numerze postanowiliśmy skupić się na poezji po prostu.
Ale poezji bardzo szeroko, jak się zdaje.
Tak, postanowiliśmy poezję potraktować bardzo szeroko. Nie tylko dlatego, że poezja jest czymś szerszym niż wiersze, naszym zdaniem. Ale też dlatego, żeby przypomnieć, że poezja istnieje wśród nas nie tylko w formie książek, nie tylko w formie słów. Poezja jest czymś szerszym. Wychodzimy od takiego założenia, że zgodnie z greckim słowem poiesis, poezja to jest po prostu twórczość, wytwarzanie. To jest coś twórczego i w gruncie rzeczy do poezji można zaliczyć wszystko, co jest twórcze. Nie tylko w materii słów. Chcielibyśmy zwrócić w ten sposób uwagę, że tak naprawdę w tej dobie kryzysów, które nas dręczą, w dobie kryzysu wojennego, politycznego, kulturowego, migracyjnego, klimatycznego, my musimy być twórczy, żeby z tych kryzysów wyjść. Twórczy to znaczy poetyccy. Mhm. Za Czesławem Miłoszem, który jest patronem tego numeru, też dlatego, że przygotowujemy go na Festiwal Miłosza, uznajemy, że zadaniem poezji, wielkim, nieskończonym zadaniem poezji jest twórczo, czyli poetycko nazywać rzeczywistość. Ale chcielibyśmy też przypomnieć, że to nie tylko poeci nazywają świat, nie tylko poeci i poetki nazywają rzeczywistość. Robimy to właściwie wszyscy, każdego dnia. Robią to również politycy, robią to publicyści, robią to media. I wydaje nam się, że być może nasz los w dobie tego kryzysu zależy, może ten los zależy od tego, czy tę rzeczywistość będziemy nazywać twórczo, czyli poetycko. I do tego chcielibyśmy tym numerem wszystkich zachęcić, na to zwrócić uwagę i poddać to jakiejś dyskusji.
To zostańmy może przy tym, bo intrygujące jest to, że mówiąc bardzo pięknie o poetyckości i szukając tego punktu wyjścia, mam wrażenie, że na takim bardzo bazalnym poziomie mówisz po prostu o sposobie na opowiadanie świata. Czy możemy to w taki sposób właśnie interpretować i być może wyciągnąć właśnie jeden z takich elementów, w jaki sposób współcześnie opowiadamy o świecie, jakie mamy do tego narzędzia i czy siła tego opowiadania kreuje rzeczywistość, czy ma na nią wpływ? No bo chcielibyśmy trochę życzeniowo, ale czy faktycznie tak jest? Czy to też jest jakiś temat, który w radarze będziemy odkrywać?
Ależ ty masz fantastyczne intuicje interpretacyjne. Właśnie o to nam chodziło. Chodzi o opowieść, ale chodzi nam o to, że świat można opowiadać na różne sposoby i niestety nie zawsze ta opowieść jest twórcza, nie zawsze jest ożywcza, nie zawsze prowadzi do czegoś dobrego, nie zawsze jest poetycka. Wydaje nam się, i o to walczymy, czy na to chcemy zwracać uwagę, że poetyckie opowiadanie świata powinno nas prowadzić ku czemuś dobremu, ku czemuś lepszemu, ku czemuś piękniejszemu, po to, żeby tworzyć właśnie, czyli poetycko tworzyć wspólną przyszłość. O to właśnie nam chodzi, kiedy mówimy, że poezja to nie są tylko wiersze.
A czy poza radar w formie drukowanej wyjrzymy podczas spotkań w niedzielę, 29 czerwca? Czy są jakieś połączenia, o których warto by było teraz wspomnieć i opowiedzieć?
I jeżeli można, zostałbym jeszcze na moment przy radarze i przy poezji. I wydaje mi się, że Paweł, jeżeli dobrze słyszałem, albo dobrze słucham tego, co Paweł mówił przed momentem, jak zapowiadał tę wiodącą linię tematyczną najnowszego numeru trójjęzycznego magazynu literackiego, prawdopodobnie jedynego takiego, a z pewnością najlepszego magazynu literackiego w Europie, a być może i na świecie, bo z trudem, znaczy próżno szukać trójjęzycznych magazynów literackich. Takich pism nie ma, na pewno w Europie. Zdarzają się czasopisma dwujęzyczne, trójjęzycznych nie uświadczymy. Więc radar w tej perspektywie, nie tylko oczywiście tak sprofilowanej, jak mówił przed momentem Paweł, ale w takiej perspektywie pewnego tworzywa, łączliwości, prezentacji, jest czasopismem najzupełniej i najściślej wyjątkowym. Myślę sobie o tym, że poezja jest... Paweł powiedział wyraźnie o tym, że poezja jest pewnym takim modusem czy stosunkiem do świata, opartym na czymś, co można było określić mianem twórczego stosunku z rzeczywistością. Ja sobie myślę, że takim ważnym aspektem tego twórczego stosunku do rzeczywistości jest eksces albo niezgoda na to, w czym żyjemy i czego doświadczamy. I te wiersze, które mamy już przywilej i przyjemność znać, bo je przeczytaliśmy, bo je zamówiliśmy, bo one powstały właśnie intencjonalnie dla radaru. Mam tutaj na myśli w szczególności wiersze polskich poetek i polskich poetów, niepublikowane wcześniej nigdzie, przygotowane właśnie z intencją do tego numeru.
Czyli mamy światową premierę na łamach radaru.
Tak, rzeczywiście tak jest. Że te wiersze oczywiście poruszają wiele różnych i ważnych strun, ale też uderzają w tę najważniejszą, w tym momencie przynajmniej dla mnie, strunę niezgody na to, w czym żyjemy. To znaczy niezgody na system, niezgody na polaryzację, niezgody na brak piękna, niezgody na to, że cały czas obracamy te same monety, te same tematy i właściwie z tego niewiele nowego wynika i te wiersze próbują to falsyfikować, próbują to omawiać, próbują to podważać i robią to powielokroć w sposób zaskakujący, ale jednocześnie w sposób czytelny, bo są to wiersze, które no właśnie nie zawierają takiej silnej nadwyżki metaforycznej czy stylistycznej.
Czyli są to wiersze komunikatywne.
Bardzo, bardzo. Mhm. I to jest ich duża, myślę, zaleta, chociaż nie próbuję przez to powiedzieć, że wiersze oparte na mocnej kondensacji treści, na silnej obecności środków stylistycznych, czy zbudowane w oparciu o chwyty literackie.
Nie czytam twojej wypowiedzi jako ocenne, więc myślę, że to jest klarowna wypowiedź.
Ale są te wiersze również próbą, jak w przypadku na przykład wierszy wspomnianego już tutaj wcześniej Staszka Kaliny Jaglarza, są to też wiersze, które szukają metafizyki we współczesnym świecie. I to też wydaje mi się coś bardzo ważnego, to znaczy poszukiwanie niekoniecznie Boga, niekoniecznie boskości, ale czegoś, co jest wyższe i szersze niż to nasze ludzkie, biologiczne życie.
Ja bym chciał jeszcze dopowiedzieć o tej niezgodzie, o której Janek mówił, bo tak, taki jest nasz impuls. Nie zgadzamy się na to, jaki jest dzisiaj nasz świat i chcielibyśmy go jakoś poetycko czy twórczo zmieniać, a uważamy, że ta poetyckość właśnie tak szeroko rozumiana jest warunkiem tej zmiany. Natomiast jeżeli chodzi o niezgodę, no to przede wszystkim nie zgadzamy się też na wojnę.
I właśnie o to, przepraszam, bo w tej generalnej formule zdaje się, że ta wypowiedź czy ta linia koncepcyjna numeru jest jasna, ale niezgoda jest bardzo pojemnym pojęciem. To znaczy możemy tutaj zrobić całą litanię tej niezgody. Czy faktycznie cały świat jest do wyrzucenia? No to też jest tak naprawdę temat na naprawdę długą dyskusję. Więc powiedziałeś o wojnie. Czy macie, czy doprecyzowaliście takie elementy tego świata, jak na przykład system, czy właśnie konflikty zbrojne, które faktycznie sprawiają, że niezgoda to jest absolutnie jedyne słowo, którego możecie użyć w danym momencie? Czy pozostawiacie to niejako do oceny tych, którzy będą po prostu sięgać po teksty, będą z nimi dyskutować, czy wchodzić w polemikę, czy po prostu pozwolą, żeby one rezonowały z ich patrzeniem na świat?
My jesteśmy redaktorami tego czasopisma, więc naszym zadaniem jest oddawać głos poetkom i poetom. I to właśnie staraliśmy się w tym numerze zrobić. Natomiast jeśli chodzi o te niezgody, oczywiście to jest bardzo szerokie pojęcie, ale też wydaje nam się, że ta niezgoda, która w tych wierszach pomieszczonych w naszym czasopiśmie jest stale obecna, ona jest właśnie czymś twórczym. To znaczy to nie jest niezgoda, która mówi tylko nie. To jest niezgoda, która jest niezgodą w imię czegoś lepszego, w imię pokoju, w imię piękna, w imię poezji, w imię porozumienia ponadnarodowego.
W imię zmiany?
W imię zmiany. I właśnie w ten sposób, tak nam się wydaje, poezja wskazuje pewną drogę wyjścia z tych wszystkich kryzysów i jesteśmy przekonani, że warto wsłuchiwać się w głos poetów i poetek po to, żeby się może zainspirować i żeby bardziej poetycko podchodzić do rzeczywistości.
Powiedzieliście o Staszku, ale również powiedzieliście, że to nie jest jedyny autor tekstów, który pojawi się w Radarze. Czy zdradzicie, kogo będziemy mogli poznać, czy absolutnie nie możecie?
Bardzo chętnie. Ta niezgoda, o której mówimy i też pewien, ale też właśnie, bo jakby, żeby to też wybrzmiało, w sensie nie wiem, dla mnie czytelniczo ważny komponent czegoś, co moglibyśmy określić mianem poezji albo poetyckości widzianej szerzej, myślanej szerzej, no to jest też afirmacja tego, co jest. I właściwie trochę na tym napięciu niezgody i afirmacji te wiersze, które Państwo będziecie mogli przeczytać w najnowszym numerze Radaru, te wiersze pracują właśnie. I jeśli myślimy o polskich autorach i autorkach, to poza wspomnianym będziemy mieli, myślę, wszyscy, jeżeli możemy budować taką wspólnotę bądź republikę poetycką złożoną z ludzi, obywatelek i obywateli, które czytają poezję, będziemy mogli towarzyszyć wierszom Tomasza Bąka, Ilony Witkowskiej czy Justyny Kulikowskiej. I to są teksty, które mówią różnymi dykcjami, na różnym też oddechu. Też w perspektywie objętościowej się bardzo między sobą różnią. Mhm. I te wiersze mieszczą bardzo wiele różnych rejestrów. Są tam oczywiście linie wspólne, poza tym napięciem, o którym wspominałem, które, jak podpowiada mi intuicja, wyczytałem z tych tekstów, ale jest tam zawartych wiele, wiele więcej spraw, które, no właśnie, i to jest wielkie, wielkie dobrodziejstwo tych wierszy, które nie mają charakteru publicystycznego, a jednocześnie mówią coś o naszej najbliższej teraźniejszości.
Dodałbym jeszcze, że piątym poetą w radarze będzie Filip Matwiejczyk.
Ach, no oczywiście.
I bardzo się z tego cieszymy, bo całe grono redakcyjne bardzo ceni tego poetę. Natomiast to Jan powiedział o tej polskiej reprezentacji. Są jeszcze dwie pozostałe. Zacząłbym może od ukraińskiej. Będziemy mieli w najnowszym numerze radaru wiersze Ostapa Sływińskiego, zresztą członka naszej redakcji, Artura Dronia, Julii Stachiwskiej, Iryny Szuwałowej i Oleny Husajnowej. No i ta ukraińska poezja, nie ma co kryć, jest dzisiaj w innej sytuacji i mówi o nieco innych rzeczach niż poezja polska i niemiecka, no bo jest zdominowana przez wojnę, która niestety cały czas trwa w Ukrainie. I miałem takie skojarzenie, zastanawiając się nad koncepcją tego numeru radaru i nad tą kwestią, o której mówiliśmy, tej niezgody, tej poetyckości, szukania afirmacji w tej niezgodzie i w kryzysach. Miałem tutaj skojarzenie właśnie z patronem festiwalu i z takim milczącym, niemym patronem tego numeru, czyli z Czesławem Miłoszem, który przecież po wielkiej wojnie, po wielkim kryzysie, po wielkiej katastrofie szukał właśnie w poezji ocalenia. No bo pierwszy tom Czesława Miłosza wydany po wojnie właśnie taki tytuł nosi, Ocalenie. I chcielibyśmy też w tym numerze, w kontekście przede wszystkim ukraińskiej poezji, tego, z czym mierzymy się wszyscy, ale przede wszystkim osoby z Ukrainy i Ukraińcy i Ukrainki. Chcielibyśmy tego ocalenia właśnie w poezji, w tym numerze poszukać.
Co nas czeka w ramach Festiwalu Miłosza w Willi Decjusza, to myślę sobie, że mielibyśmy właśnie pod tak zwaną chmurką albo bezchmurnym niebem właśnie przestrzeń nieograniczonej wolności i swobody. Innej od tych, do których przywykliśmy, czyli zamkniętych pokojów, zamkniętych sal, w których czytana jest, bywa poezja. Taka przestrzeń, taka sfera audialna ma zupełnie inny wymiar. Te wiersze wybrzmiewają najzupełniej różnie, zupełnie inaczej. Perspektywa zieloności, przelatujących swobodnie ptaków, wiewiórek w parku Decjusza. To są rzeczy, które sprowadziłbym właśnie do tej kwestii umożliwiającej nam afirmowanie tego, co określałem mianem bytu. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że zaczynam brzmieć koturnowo i patetycznie, ale takie doświadczenia ze współbycia na tarasie przy willi Decjusza w ubiegłym roku podczas Festiwalu Miłosza koronnie mi przekonują, że są to okoliczności najzupełniej piękne. Więc w takich okolicznościach chcielibyśmy z Państwem współuczestniczyć w Festiwalu Miłosza, ale jedna rzecz jeszcze, wydaje mi się, domaga się wspomnienia chociażby słówkiem, to znaczy obecność poetów, czy w ogóle literatury niemieckiej, oczywiście w najnowszym numerze, jak w każdym poprzednim i każdym następnym numerze radaru będziemy mieć silny komponent najnowszej poezji niemieckiej. W tym numerze Marcel Beyer, Tania Duker, Sophie Kling, Kerstin Preivus i niemiecki poeta nazwiskiem Schnickmann, którego imienia sobie w tym momencie...
Aleksander
Schnickmann. Bardzo ci dziękuję. Ale to, co jest też bardzo, bardzo istotne i bardzo ważne, to rzecz, z którą jesteśmy blisko przynajmniej od ubiegłego roku, a jeżeli moje synapsy pracują właściwie tego poranka, to właściwie Villa Decjusza jest z tą rzeczą, z tą sprawą za pan bradu od kilku lat. Tą rzeczą są wiersze, jest twórczość niemieckiej poetki Dagmary Kraus. W ubiegłym roku w numerze zamykającym rok wydawniczy 2024 wydrukowaliśmy kilka nowych tekstów właśnie tej znakomitej niemieckiej poetki urodzonej we Wrocławiu mieszkającej przez 7 lat, obecnie żyjącej w Strasburgu, ale też pracującej w różnych częściach Europy i świata, ponieważ Dagmara Kraus przybywa teraz obecnie na stypendium naukowym na Uniwersytecie Harvarda. I dzięki właśnie temu, co z Pawłem, Sylwią Miłkowską, naszą redakcyjną koleżanką, ale właściwie i całym zespołem redakcyjnym Radaru zadzierzgnęliśmy w tamtym roku, czyli bliską współpracę z Dagmarą Kraus i jej tłumaczem Ryszardem Wojnakowskim, udało się fortunnie, szczęśliwie przeprowadzić projekt wydania pierwszego w Polsce wyboru wierszy Dagmary Kraus. Tutaj oczywiście nie sposób nie wspomnieć o znakomitym wydawcy, jego wielkiej życzliwości, czyli panu Jacku Bierucie, czyli właścicielu wydawnictwa J, z którym współpracujemy. Książka jest na ukończeniu. Będzie to edycja dwujęzyczna, czyli wersja oryginalna, pisana oczywiście w języku niemieckim, i wersja w polszczyźnie dzieła czy autorstwa Ryszarda Wojnakowskiego. I z Dagmarą Kraus będziemy mieć możliwość spotkać się 29 czerwca w niedzielę przy akompaniamencie czy współuczestnictwie Joanny Mueller.
Warto dodać, że tytuł tego tomu to Dojczyzno moja.
Bardzo Państwu dziękujemy i życzymy dobrego dnia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Kultura muzyczna.